Moje przedłożenie składać się będzie jakby z dwóch części. Pierwszej zasadniczej, w której zgodnie z tematem powiem o tym, co jest w obecnym szale i liturgii godzin o świętym Józefie. I drugiej, w której zasygnalizuję, odważę się to zrobić i powiem o tym, czego nie ma, a co powinno być. Aby lepiej ukazać podjęte zagadnienie w tych dwóch podstawowych posoroborowych księgach liturgicznych, pragnę na wstępie dać bardzo krótką perspektywę soborowej dyskusji na temat kultu świętego Józefa. A więc punkt pierwszy, dyskusja o kulcie świętego Józefa na auli soborowej. Podczas 16, 17 i 18 kongregacji generalnej w dniach 10, 12 i 13 listopada 1962 roku odbyła się publiczna dyskusja nad zagadnieniem reformy roku liturgicznego. Wśród wielu tematów kluczowych, takich jak misterium paschalne jako centrum roku liturgicznego, nowa struktura roku kościelnego, zmiany w kalendarzu świętych oraz stała data obchodu Wielkanocy i tak dalej, poruszono również zagadnienie odnowy kultu świętego Józefa w soborowej reformie liturgicznej. Kilku ojców soboru wypowiadało się na temat potrzeby większego zaakcentowania w roku liturgicznym i w samej liturgii osoby świętego Józefa, jako tego, który po Maryi ma największy udział w tajemnicy życia Jezusa, był bowiem jego ziemskim opiekunem i domniemanym ojcem, a także obecnie w tajemnicy życia Kościoła, mistycznego ciała Jezusa, którego jest opiekunem. Tak jak się opiekował ciałem fizycznym Jezusa, tak dzisiaj opiekuje się ciałem jego ciałem mistycznym. Pierwszy, który na auli soborowej zabrał głos w tej kwestii, był biskup Piotr Kule z Jugosławii. Wieloletni więzień obozu koncentracyjnego. W swoim długim i bardzo emocjonalnym, jak na rodzaj przemówień soborowych, wystąpieniu, popierając wprowadzenie imienia świętego Józefa do kanonu przy świętej, postulował na potrzebę dania kultowi liturgicznemu świętemu Józefowi większego znaczenia i większej rangi, która mu przysługuje z racji jego związku z Maryją, Matką Jezusa. Święty Józef w następstwie więzów duchowych wynikających z małżeństwa z Matką Boga został obdarzony wzniosłą funkcją i godnością Ojca Syna Bożego. Godność Maryi jako Matki Jezusa w pewnym sensie staje się udziałem świętego Józefa w takim stopniu jak nikogo innego, ponieważ jest on oblubieńcem Dziewicy Maryi. Ten fakt stawia świętego Józefa w pozycji jedynej i niepowtarzalnej oraz sprawia, że jego godność przewyższa każdego innego ze świętych. Dlatego należy uznać pierwszeństwo świętego Józefa, świętości świętego Józefa w godności tuż po Maryi i przyznać mu inny kult. Mówca zakończył je gorącym apelem, że lud Boży oczekuje od ojców soboru, aby mógł oddawać prawdziwą cześć świętemu Józefowi, taką, jaka mu się należy. Z kolei biskup Antoni Tede w swoim krótkim przemówieniu ukazał świętego Józefa jako patrona i opiekuna na trudne czasy. Potęgujący się materializm i laicyzacja oraz różne ziemskie niebezpieczeństwa coraz bardziej dają o sobie znać i zagrażają zarówno strukturom społecznym, życia społecznego, jak i rodzinnego. To wszystko sprawia, że życie duchowe coraz większej liczby chrześcijan jest w poważnym niebezpieczeństwie. Skuteczną pomocą i ratunkiem w rozwiązywaniu tych trudnych, złożonych problemów współczesności chrześcijańskiej jest osoba świętego Józefa. Dlatego stosownym wydaje mi się, mówił biskup, aby władza duchowna, liturgiści coraz bardziej zalecały i wspierały kult świętego Józefa, rzemieślnika i oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Biskup prosił również, co jest bardzo ciekawe, o wprowadzenie wyraźnej wzmianki dotyczącej kultu świętego Józefa do schematu o konstytucji o liturgii. Proponował, aby w numerze 84, obecnie 111, po uroczystym wspomnieniu imienia Maryi dodać słowa, cytuję, prawdziwy kult świętego Józefa, rzemieślnika, oblubieńca Najświętszej Marii Panny i patrona Kościoła Powszechnego, powinien być w najwyższym stopniu polecany, aby jedność i nierozerwalność małżeństw chrześcijańskich i wszystkich cnót, które rodzicom chrześcijańskim są właściwe, w sposób najwyższy chronić. Wiemy, że dokumenty soboru tylko jeden raz wymieniają imię świętego Józefa. Z kolei biskup Józef Fenocchio z Włoch w swoich poprawkach wyrażonych na piśmie, tak zwanych animadversiones scripte do schematu konstytucji liturgii, wysunął umotywowany teologicznie projekt rozszerzenia liturgii i kultu świętego Józefa. Odwołując się do nauczania papieży i nauki Kościoła, świętym Józefie, głowy świętej rodziny, oblubieńca Najświętszej Marii Panny i żywiciela wcielonego Słowa, któremu Boża opatrzność powierzyła szczególne zadanie i miejsce w tajemnicy Kościoła, wcielenia, odkupienia, podkreślał niezwykłą godność świętego Józefa, która z wyjątkiem Marii jest największa ze wszystkich świętych. O ile wcześniejsze sobory definiując, mówił dalej ojciec soboru, definiując podwójną naturę w Jezusie, podkreślały godność Maryi, broniły jego dziewictwa, dogmaty chrystologiczne, czego zresztą liczne mamy świadectwa w liturgii, to obecnie, w obecnych czasach, nastały właśnie stosowne czasy, aby można było ukazać lepiej szczególną godność świętego Józefa. Zarówno dojrzalsza świadomość wiernych, doświadczenie Kościoła, dojrzałość Kościoła dzisiaj pozwala nam otwarcie, jaśniej i bez ogródek mówić o oblubieńczym małżeństwie świętego Józefa i Maryi. Dziś wiemy, że żadne z wyżej wymienionych postulatów nie zostały przez ojców przyjęte. Pewne rzeczy pomijam, przechodzę do posoborowej reformy tekstów liturgicznych. Posoborowy mszał rzymski Pawła VI, dostosowany do diecezji polskich, zawiera trzy kompletne formularze mszalne o świętym Józefie. Są to na uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii i Panny 19 marca, na wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika 1 maja oraz formularz mszy wotywny o świętym Józefie. Natomiast Księga Liturgii Godzin zawiera dwa zestawy oficjum o świętym Józefie. Są to kompletny na 19 marca i niekompletny na 1 maja. Zarówno teksty mszalne, jak i brewiarzowe o świętym Józefie, będące w użyciu do czasu Soboru Watykańskiego II, poddane zostały gruntownemu przepracowaniu. Podstawowym kryterium odnowy tekstu było dążenie redaktorów, aby nowe teksty przede wszystkim pełniej ukazywały osobowość świętego Józefa oraz bardziej akcentowały jego miejsce i udział w Bożym planie zbawienia. Teksty mszalne. Teksty formularza mszalnego z uroczystości świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny 19 marca zostały, z wyjątkiem embolizmu prefacji, niemal całkowicie zmienione i opracowane na nowo. Przy redakcji nowych formuł euchologicznych posłużono się tekstami oracji zaczerpniętych z różnych tradycji liturgicznych, adoptując je i dostosowując do współczesnych warunków i potrzeb duszpasterskich, a także wymogów współczesnej józefologii, która podobnie jak każdy inny dział teologii w ciągu tak długiego czasu się rozwinęła i pogłębiła. I tak modlitwa nad darami zaczerpnięta została z mszału paryskiego, a modlitwa pokomunijna z elementów starej oracji świętym Tomaszu Apostole, które bardzo wcześnie zaczęto stosować w oracjach o świętym Józefie. Od podstaw natomiast została zmieniona kolekta, która nie zawierała, o dziwo, żadnego odniesienia do istniejących źródeł liturgicznych. Obecne modlitwy prezydencjalne gruntownie przerobione przede wszystkim pełniej ukazują rolę i miejsce świętego Józefa, jakie powierzył mu Bóg w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Charakteryzują się one jasnością treści, poprawnością stylu i odpowiadają rzeczywistej funkcji, jakie pełnią w obrzędach mszy świętej. Bez wątpienia lepiej oddają charakter liturgiczny uroczystości i jej ideę przewodnią, którą jest postać świętego Józefa jako wiernego i roztropnego sługi. Temat ten podejmują i rozbudowują również antyfony na wejście i na komunię świętą, które podobnie jak modlitwy prezydencjalne otrzymały odpowiedni retusz stylistyczny i merytoryczny. W Formularzem szalny o świętym Józefie Rzemieślniku nie różni się w swych najbardziej charakterystycznych cechach od formularza opublikowanego w 1956 roku, używanego do ogłoszenia mszału rzymskiego Pawła VI. Wtedy zostało wprowadzone to święto, wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Jego treść jest zwięzła, skoncentrowana wokół idei przewodniej, tę zaś tu i tam stanowi teologiczne pojmowanie pracy ludzkiej, której wzorem i niejako uosobieniem jest święty Józef. Natomiast jej uświęcicielem i sprawcą nadprzyrodzonej godności jest Jezus Chrystus, jego przybrany Syn. Gdyby doszukiwać się różnicy pomiędzy treścią formularzy, można by ją co najwyżej dostrzec w tym, że szeroka perspektywa stosunków międzyludzkich to właściwe tło dla zagadnienia wiary i w nowym szale występuje wyraźniej. Wszystkie inne wydają się być następstwem odmiennej redakcji mającej na względzie inne przeznaczenie łacińskiego formularza, który jest dziś dla języków nowożytnych bardziej tekstem wzorcowym niż obligatoryjnym. Jeśli chodzi o źródła modlitw, to z dawnego formularza wykorzystano w wersji niemal niezmiennej jedynie kolektę. Modlitwa nad darami została zapożyczona z liturgicznych zasobów diecezji belgijskiej. Na obecny użytek tekst ten został nieco zmodyfikowany i stał się prośbą najwyraźniej dostosowaną do charakteru i funkcji modlitwy. Modlitwa po komunii jest udoskonalonym tekstem oracji, która w dawnym szale umieszczona była w dodatku przeznaczonym dla niektórych kościołów i posługiwano się nią we wspomnienie świętej Ryty. Dużej zmianie uległy również teksty eucholologiczne mszy wotywnej, czyli mszy o świętym Józefie. I tak kolekta, która wprawdzie nie budziła większych zastrzeżeń pod względem stylu, języka i funkcji, została szczęśliwie ubogacona o nowy wymiar chrystologiczny. Stało się to możliwe dzięki zmianie dotychczasowego wyrażenia, cytuję, oblubieńca Twojej Najświętszej Rodzicielki na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Zupełnie od podstaw zredagowana została modlitwa nad darami, która w poprzednim szale nie czyniła zadość wymaganiom funkcji, jaką powinna pełnić. Nie miała bowiem żadnego odniesienia do składania darów. Także modlitwa pokomunijna, charakteryzująca się znikomym odniesieniem do osoby świętego Józefa, została w tym względzie znacznie ubogacona. Teksty liturgii godzin. Teksty oficjum o świętym Józefie zostały poddane, tak jak cała księga liturgii, gruntownej rewizji. Większość zmian i modyfikacji, jakie zaszły w tym oficjum, wynika z ogólnych zasad soborowej reformy tej części liturgii i nie będziemy jej tutaj rozważać, bo ją znamy. Chcemy jedynie zwrócić uwagę, że tylko bardzo znikoma część dotychczasowych tekstów o świętym Józefie została wykorzystana w obecnym oficjum. Praktycznie zachowano jedynie trzy dotychczasowe hymny: Te Józef Celebret, Celitum Józef i Iste Quem Celi, których autorem jest karmelita hiszpański Juan Escalar. Redaktorzy zmienili im wprawdzie dotychczasowe miejsca, poprzesuwali je, jakie miały w poszczególnych godzinach, ale ich forma i treść zostały nienaruszone. Ponadto zostały zachowane niektóre antyfony z pierwszych nieszporów i niektóre teksty biblijne w godzinach mniejszych z uroczystości. Zatrzymano również antyfonę do pieśni Zachariasza, przeznaczając jej nową funkcję, mianowicie antyfony do pieśni Maryi, drugich nieszporów. Rodzi się pytanie, czym były podyktowane tak istotne zmiany w tekstach oficjum o świętym Józefie. Należy przypuszczać, że redaktorom chodziło o to, aby nowe teksty bardziej odpowiadały współczesnej myśli teologicznej i biblijnej o świętym Józefie, aby wyraźnie ukazywały jego miejsce w ekonomii zbawienia. Za koronny argument niech posłuży tutaj zmiana antyfony do psalmów z juczni z uroczystości 19 marca. Okazuje się, że żadna z dotychczasowych pięciu nie zawierała nawet najmniejszego bezpośredniego odniesienia do osoby świętego Józefa. Obecnie mają je wszystkie trzy. Przejawem większego zaakcentowania w oficjum idei józefologicznej jest ponadto zaniechanie paralelizmu między Józefem egipskim a Józefem z Nazaretu, co było bardzo widoczne w poprzednich tekstach. Teksty obecnego oficjum skupiają całą swoją uwagę na osobie świętego Józefa z Nazaretu. Główne treści teologiczne, krótko. Analizowane tutaj teksty w sposób zgodny ukazują sobie świętego Józefa w aspekcie sługi, któremu Pan powierzył wyjątkową rolę w swoim odwiecznym planie zbawienia. Jego cnoty, wierność, roztropność, dobroć sprawiły, że stał się on skutecznym narzędziem w opatrznościowym planie zbawienia. Ze względu na te trzy cnoty Pan powierza mu niezwykle odpowiedzialne zadanie, ojcowską troskę swojego syna, opiekę nad swoją rodziną i czyni go władcą całej swojej posiadłości. W jego ręce i pod jego wierną straż oddaje swoje dwa największe skarby, swojego jednorodzonego syna i jego matkę. Powierzenie młodości naszego Zbawiciela, świętemu patriarsze, jego przemożnej opiece świadczy o wielkim zaufaniu Pana Boga. Święty Józef nigdy tego zaufania nie zawiódł. Teksty zwracają uwagę, że jako człowiek posłuszny Bożym nakazom swoją funkcję spełniał wiernie i z bezprzykładnym pietyzmem i religijnym szacunkiem. Nosił w swoich ramionach, jak mówią teksty, zrodzone dzieciątko. Chronił je w ucieczce do ziemi egipskiej. Z płaczem szukał świątyni, z radością je odnalazł. Święty Bernard ze Sieny w swym kazaniu z godziny czytań w uroczystość świętego Józefa trafnie zauważa, że każdy, kto zostaje wezwany do Boga do spełnienia jakiegoś specjalnego zadania, otrzymuje od niego odpowiednie charyzmaty. Tak też było w życiu świętego Józefa. Wybrany przez Boga na stróża i opiekuna świętej rodziny wypełnił to zadanie w sposób najwierniejszy. Dlatego Pan powiedział do niego: sługo dobry i wierny, wejdź do wesela Pana Twego. Dalej odnowione teksty ukazują świętego Józefa jako człowieka głębokiej wiary. Podobnie jak Abel, Henoch, Noe, Abraham i Sara, nie zawahał się podjąć ryzyka wiary. Do niego to liturgia dnia odnosi słowa o Abrahamie z listu do Rzymian. Zawierzył nadziei wbrew nadziei. Dokonujące się na jego oczach tajemnice zbawienia wymagały od niego głębokiej wiary i zaufania Bogu, że to, czego był świadkiem, miało istotnie związek z wielowiekowym oczekiwaniem Izraela. I poczęty w cudowny sposób w łonie jego oblubienicy syn jest naprawdę obiecanym przez Boga potomkiem Abrahama i Dawida, czyli Mesjaszem niosącym ludzkości odkupienie. Wiara świętego Józefa okazała się niezłomna i można ją porównać tylko do wiary Abrahama, ojca wszystkich wierzących. Józef najpierw uwierzył Maryi, a następnie aniołowi, że to, co się w niej poczęło, jest dziełem Ducha Świętego, bez udziału mężczyzny. W konsekwencji przyjął Maryję jako swoją małżonkę do swego domu i zgodził się być ojcem dziecka, które poczęła. Uwierzył podobnie, jak wcześniej uwierzyła Maryja, i to do tego stopnia, że stała się godna usłyszeć z ust swej krewnej Elżbiety: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Dlatego w pewien sposób to błogosławieństwo można także odnieść do świętego Józefa. I teraz sobie skracam te teksty. Przechodzę do drugiej części, mianowicie, którą zatytułowałem Nieobecna obecność świętego Józefa w liturgii. Zgodnie z tym, co pisze święty Jan Paweł II w Adhortacji Redemptoris Custos, zanim będziemy mówić o świętym Józefie jako wzorze życia chrześcijańskiego, miłości, pokory, a także o jego wstawiennictwie przemożnym, opiece i orędownictwu u Boga, które w pobożności ludowej jest powszechnie znane i doświadczalne, powinno się mówić o czymś bardziej fundamentalnym i chyba mniej powszechnym i znanym. Mianowicie o świętym Józefie w szerokim kontekście życia i ziemskiej działalności Jezusa, podkreślając równocześnie jego niezwykłą rolę i wskazując tym samym na jego niezwykłe miejsce w dziejach całej ludzkości. Rola, jaką odegrał święty Józef, jest jedyna i niepowtarzalna. Pan Bóg powierzył mu niezwykłą misję i szczególne zadanie w historii zbawienia, wyznaczając mu po Maryi pierwsze miejsce w tajemnicy życia Jezusa i Kościoła. Poprzez swój macierzyński związek z Maryją, Matką Zbawiciela, święty Józef cieszył się bezpośrednim udziałem w ziemskim życiu Jezusa, w jego czynach i słowach, które w liturgicznym chodzie, jak wiemy, Kościoła są nieustannie uobecniane, aktualizowane i kontynuowane. Józef uczestniczył, był obecny, podobnie jak Maria, w wydarzeniach ziemskich Jezusa, które wszystkie mają charakter zbawczy. Wielkość świętych mierzy się ich bliskością wobec Chrystusa. Święty Józef po Matce Bożej był najbliższy Chrystusowi. Dzielił z nim codzienne życie nie tylko w okresie dzieciństwa, ale przez pełne 30 lat, przypuśćmy. Obcował na co dzień z tajemnicą ukrytą od wieków w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. Będąc z woli samego Boga ojcem ziemskim, święty Józef miał niebywały wpływ na formację ludzką i religijną Jezusa. To na kolanach świętego Józefa uczył się czytać Torę. To z ust świętego Józefa słyszał opowiadanie Haggady o wielkich dziełach zbawczych podczas uczty paschalnej. To u boku świętego Józefa uczył się rzetelnej pracy i rzemiosła. I tak można by wymieniać w nieskończoność. Dla pełnego zilustrowania sobie tej sprawy przypomnijmy żydowski zwyczaj, że dziewczynki były wychowywane przez matkę, chłopcy natomiast przez ojca. Dopiero takie osadzenie świętego Józefa w szerokim kontekście historii zbawienia i rzeczywistości narodu wybranego pozwoli dostrzec jego wielkość i przekroczyć pewne stereotypy, uwarunkowania historyczne. Z pewnym zdziwieniem i zarazem żalem możemy zauważyć, że liturgia nie odwołuje się do tych prawd. Przemilcza je. Osobiście nazywam to właśnie nieobecną obecnością świętego Józefa. Ten problem i tę kwestię chcę zilustrować na dwóch przykładach. Pierwsze to jest święto ofiarowania pańskiego. Jako pierwszy niech posłuży nam przykład święto ofiarowania pańskiego celebrowane w kalendarzu liturgicznym 2 lutego. Było to niezwykle ważne i doniosłe wydarzenie zbawcze w życiu Jezusa, które na sposób sakramentalny umocniane jest w liturgicznym dziś Kościoła. Pan Jezus, choć jest zaledwie 40-dniowym dzieckiem i musi być przyniesiony, to tak naprawdę dokonuje a tym, w tym akcie uroczystego ingresu do swojej świątyni jerozolimskiej. Po raz pierwszy spotyka się oficjalnie z ludem, tak mówi rubryka do tego święta w mszale. Po raz pierwszy spotyka się z ludem oficjalny, do którego posyła go Ojciec Niebieski, a którego przedstawicielami są prorokini Anna i starzec Symeon. Świadomie używam tutaj terminu ingres w domyśle biskupi, aby w tym kontekście lepiej wyobrazić sobie rangę i znaczenie tego spotkania. Zgodnie z prawem starotestamentalnym sama Maryja nie mogła przynieść Jezusa do świątyni jerozolimskiej, lecz musiał jej towarzyszyć małżonek. Mówi o tym zresztą bardzo wyraźnie święty Łukasz, którego Ewangelia jest proklamowana, głoszona w tym dniu. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił. Łukasz 2, 27-28. Teksty eucholugijne formularza mszalnego nie wspominają jednak wcale o tej ważnej, pożądanej obecności świętego Józefa, chociaż jest czymś oczywistym, że w tym doniosłym wydarzeniu uczestniczył, o czym implicitem mówi powyższy tekst biblijny. O rodzicach, a także tradycja starotestamentalna. Przyjrzyjmy się więc tym tekstom, najpierw mszalnym, a później liturgii godzin, aby potwierdzić to, co zostało powiedziane wcześniej. Kolekta, czyli modlitwa dnia, której funkcją jest wprowadzenie wiernych w klimat celebrowanego misterium, brzmi: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawionym w świątyni. W podobnym duchu zredagowane jest wprowadzenie tajemnicy dnia w modlitwie eucharystycznej, który mówi bezosobowo, że Twój Syn jednorodzony, światło i ze światłości został przyniesiony do świątyni. Łatwo zauważyć więc, że obydwa teksty liturgiczne ograniczają się wyłącznie do stwierdzenia faktu przedstawienia Jezusa w świątyni jerozolimskiej, nie wymieniają natomiast imiona żadnego z rodziców Jezusa. Natomiast w prefacji o ofiarowaniu pańskim śpiewamy: Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów. Jak zauważamy, prefacja wymienia wyraźnie imię Maryi jako tej, która przyniosła do świątyni jerozolimskiej Jezusa. Zgodnie z zasadami hermeneutyki liturgicznej, że Eucharystia suponuje Ewangelię, znajdujemy w embolizmie prefacji wyraźne nawiązanie do tajemnicy dnia i składania Bogu za nie dziękczynienia. W wielkiej modlitwie eucharystycznej składamy zawsze dziękczynienie za to wydarzenie zbawcze, o którym mówi Ewangelia dnia. Niestety zauważamy, że tekst cytowanej prefacji nie wymienia świętego Józefa, pomija go. Można by zaryzykować twierdzenie, że nawet pozostaje w pewnej opozycji do tego, co mówi Ewangelia, bo mówi o rodzicach, którzy przynieśli do świątyni Jezusa. Byłoby najpewniej, na pewno piękniej i sprawiedliwiej, gdyby autorzy prefacji pamiętali o obojgu rodzicach Pana Jezusa, którzy go przynieśli do świątyni. I drugi przykład, krótko, Adwent. Kolejnym przykładem, może jeszcze bardziej wyrazistym, jest w liturgii czas Adwentu. Przypomnijmy, że Adwent w myśl posoberowej odnowy liturgicznej posiada podwójny cel: przygotowanie na przyjście Chrystusa w dniu paruzji oraz przygotowuje wiernych bezpośrednio na święta Narodzenia Pańskiego. Właśnie w tej drugiej części jest on anamnezą, sakramentalnym wspomnieniem, uobecnieniem oczekiwania na narodzenie się Pana Jezusa całej ludzkości, a w szczególności oczekiwania, anamnezą oczekiwania Maryi i Józefa. Nikt z nas przecież nie wątpi, że wspólnotą, która czekała najbardziej i z największą radością na narodzenie Syna Bożego, była jego ziemska rodzina, w której z woli Ojca Niebieskiego przyszedł Maryja i Józef. W anamnetycznym przeżywaniu Adwentu powinien więc wybrzmieć pełny, a przez to prawdziwy skład rodziny Jezusa. W oparciu o studium oficjalnych tekstów liturgicznych, które przeprowadziłem, można by odnieść wrażenie, że w Kościele oczekujemy na przyjście Jezusa wyłącznie z Maryją, bez świętego Józefa. Formularze tego okresu nie wymieniają w ogóle świętego Józefa. Nie wymieniają i nie wspominają o nim ani modlitwy, ani antyfony, ani żadna z dwóch prefacji adwentowych. W całym szale rzymskim okresu Adwentu nie pada ani raz słowo Józef. Trochę lepiej, ale tylko trochę, jest niewiele, jest w liturgii godzin. Szczegółowa analiza tekstów Adwentu znajdujących się w pierwszym tomie brewiarza pozwala stwierdzić, że święty Józef wspominany jest w czterech miejscach. W godzinie czytań, responsorium po drugim czytaniu, w piątek drugiego tygodnia, dalej w pieśni, antyfony do Zachariasza w czwartą niedzielę roku A. Cztery razy. Już nie będę tych tekstów przytaczał. Ponieważ jesteśmy na spotkaniu liturgistów, profesorów, wydaje się, że w przyszłości należałoby w jakiś sposób tę rzecz uzupełnić i wysłać kolejny postulat do kongregacji przy okazji nowego mszału, aby w nim święty Józef zaistniał. Jeśli się mówi o pewnym maraźmie w liturgii, że się nic nie dzieje, nie ma nowych rzeczy, to zamieszajmy trochę i właśnie wydobądźmy świętego Józefa z tych białych plam. Analizując nieobecną obecność świętego Józefa w Adwencie, dochodzimy do bardzo wyraźnego, ważnego wniosku, że należy bardziej podkreślać i akcentować oblubieńczy związek, co jest w adhortacji powiedziane, Redemptoris Custos, Maryi z Józefem. oraz więcej i częściej mówić o nich razem, jako o świętych małżonkach. I to nie tylko przy okazji świętej rodziny. Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, aby zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa, więź, która go łączyła najściślej z Chrystusem, dokonuje się przez małżeństwo z Maryją, to znaczy poprzez rodzinę. Syn Maryi jest także synem Józefa na mocy małżeńskiej więzi, która ich łączy. Ze względu na to wierne małżeństwo oboje zasługują, by nazwać ich rodzicami Chrystusa. Jak wspomniałem, podczas Soboru Watykańskiego II dyskutowano nad tym tematem i wielu ojców postulowało, aby niego świętego Józefa odłączyć od głównego peletonu świętych i połączyć go z Maryją. W tym kierunku zmierzają także wszelkie wysiłki współczesnej józefologii. To jest jeden temat, który bardzo jest mocny w tej chwili i przejawia się w naszych dyskusjach na zjazdach i kongresach józefologicznych. Nie wolno zapominać, że Bóg nie umieścił Józefa obok misterium. On go w nie włączył. To uczestnictwo w tajemnicy wcielonego słowa sytuuje świętego Józefa tak samo jak dziewicę Maryję w centrum historii świata. Stwierdzenie to powinno znaleźć rezonans w oficjalnych tekstach liturgicznych, które zgodnie ze starożytną zasadą lex orandi, lex credendi, ale także w naszej działalności duszpasterskiej, która i wypowiedziach, komentarzach, które nie potrzebują imprimatur, ani kurii diecezjalnej, ani kongregacji. Chodzi głównie o modlitwę powszechną, komentarze liturgiczne. Z ostatniego czasu też tak mógłbym przemienić, podać pewne przykłady, gdzie aż się prosiło, żeby dodać Maria i Józefa, prawda? Zrobił to biskup Tomasik pięknie, bodajże na Jasnej Górze, gdzie dołączył świętego Józefa do Maryi. Chodziło tam o modlitwę błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. Powiedział, że Maryja i Józef wypowiadali ją. Potrzebna jest wiara i wiedza i nasze duszpasterskie działanie. Problem ten widać bardzo wyraźnie na przykładzie czasu Adwentu, choć spostrzeżenie to odnosi się do wszystkich okresów liturgicznych. W każdej normalnej rodzinie jest tak, że na narodzenie się dziecka oczekują z radością oboje rodzice, matka i ojciec. Tak było bez wątpienia w rodzinie nazaretańskiej, o czym wspomniałem. Natomiast w klimacie liturgicznego adwentowego oczekiwania odnosi się wrażenie u nas, że na przyjście Jezusa oczekujemy wyłącznie z Maryją. Święty Józef jakby nie istnieje, jakby go nie było. Jeśli się pojawia, to sporadycznie, okazjonalnie pojawia się i znika. Przez to pomijanie osoby świętego Józefa adwentowy klimat naszego oczekiwania nie odpowiada w pełni klimatowi, atmosferze oczekiwania domu nazaretańskiego. Aby temu zaniedbaniu uczynić zadość, należałoby częściej wprowadzać świętego Józefa do tekstów i komentarzy, modlitw, formuł liturgicznych, wprowadzeń. Aby ono jeszcze bardziej zaistniał w świadomości i modlitwie Kościoła. Na przykład, podam przykład. W czasie adwentowego oczekiwania w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją i jej małżonkiem, świętym Józefem, składamy Bogu Ojcu ofiarę eucharystyczną, która nieustannie kształtuje nasze życie i źródłem wszelkich naszych poczynań. Albo oczekując przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, gromadzimy się w tym świętym czasie Adwentu, aby w łączności z Maryją, Jego i naszą Matką oraz jej małżonkiem, świętym Józefem, sprawować najświętszą ofiarę. Takich przykładów i takich kompozycji liturgicznych i takich wypełniania rzeczy jest bardzo dużo i myślę, że nasze liturgiczne poszukiwania i troski w tym kierunku znajdują i powinny znajdować swoje ujście. Dziękuję za uwagę.